Ostatnie dni w Bryn. Kiedyśmy na wezwanie przybyli do Bryn, dom przy Petersburger Gasse był już prawie pusty. Jakub wezwał do siebie na owe ostatnie miesiące tych, którzy się jeszcze ostali z naszej chawury iwańskiej, najstarszych braci i siostry. Ewę Jezierzańską, Klarę Landskorońską, braci Wołowskich oraz mnie. Z młodszych braci Redeckiego i Bracławskiego. Na miejscu byli stary Pawłowski, Jeruchim Dębowski i jeszcze inni. Znaleźliśmy go samego w jego pokojach. Kazał się bowiem przenieść Ewie i Janusi Pawłowskiej do innej części budynku, co wydawało mi się dość nieroztropne, jako że cierpiał ostatnio na krwotoki i apopleksję. Był rozdrażniony i kazał, żeby się nim zajmował Redecki. Ten jako żywo przypominał mi nieodżałowanego Herschele, który był umarł w Lublinie. Jakub wychudł i zmizerniał. Jego kilkudniowy zarost był już zupełnie siwy, także i włosy białe, choć wciąż gęste i falujące. Chodził wspierając się na lasce. Nie mogłem uwierzyć, że go takim widzę. I że stało się to właściwie w ciągu roku jednego. W mojej pamięci bowiem wciąż pozostawał tamtym Jakubem ze Smyrny, z Iwania, pewnym siebie rubasznym, który mówił donośnym głosem i poruszał się szybko, a nawet gwałtownie. — Cóż mi się tak przyglądasz, Jakubowski? — powiedział na powitanie. — Postarzałeś się, wyglądasz jak strach na wróble. To było oczywiste, że i mnie dotknął ząb czasu. Nie czułem tego, bo nic mi nie dolegało. Ale niepotrzebnie przy wszystkich przyrównał mnie do stracha na wróble. — Ty też, Jakubie — odparłem. A on nawet nie zareagował na tę moją bezczelność. Inni zachichotali. Codziennie rano wyruszaliśmy, a to do Bryn, do wierzycieli, a to do Wiednia, gdzie synowie świętej pamięci Salomona, dość dobrze ustosunkowani, radzili nam, w jaki sposób spłacić niebotyczne długi dworu. Gdy się ściemniało, a wieczory były teraz długie, siadywaliśmy jak kiedyś we wspólnej izbie. Jakub pilnował, żeby się modlić po naszemu, ale krótko. Chyba tylko tak, by nie zapomnieć. Za dnia odbywało się pakowanie i wyprzedaż tego, co się jeszcze sprzedać dało. Wieczorem Jakub stawał się skory do opowiadania i chyba cieszyło go, że widzi tak wielu z nas. Sporo z tych gadek gdzie indziej spisaliśmy i ja i moi towarzysze. Jest to takie miejsce, do którego was prowadzę. Mówił, a ja tej opowieści mogłbym słuchać bez końca. Uspokajała mnie ona. I gdybym chciał jakiej historii na łożu śmierci, to właśnie o tę bym prosił. I choć teraz jesteście w biedzie, to nie chcielibyście żadnych skarbów świata, gdybyście to miejsce znali. To jest miejsce owego wielkiego brata, dobrego Boga, który jest człowiekowi przychylny i braterskim go darzy uczuciem, i który jest do mnie podobny. I ma wokół siebie orszak, co jest zupełnie jak u nas. 12 braci i 14 sióstr. A siostry są wspólniczkami łoża dla braci, też jak u nas. Te wszystkie siostry są królowe, bo tam kobiety władają, nie mężczyźni. I co się dziwne wam zda, nazwiska tych braci i sióstr są zupełnie takie same jak wasze po hebrajsku. I ich postaci są podobne do waszych, tylko młode, takie, jakimi byliście w Iwaniu. I do nich właśnie idziemy. Kiedy się z nimi wreszcie spotkamy, to poślubicie tamte siostry i tamtych braci. Ja tę opowieść znałem i oni też znali. Zawsze słuchaliśmy jej ze wzruszeniem. Ale tym razem w tym pustym domu miałem wrażenie, jakby wszyscy puścili ją mimo uszu. Jakby ona już nie znaczyła tego samego, co zawsze, lecz była po prostu piękną przypowieścią. Było dla nas wszystkich jasne, że teraz najważniejszy dla Jakuba stał się Moshe Dobruszka, na którego mówiono tu Thomas von Schönfeld. Jakub czekał na jego przyjazd z Wiednia całe dnie, i codziennie pytał o pocztę od niego. Jedyną zaś osobą, która go odwiedzała, był podskarbi Wesel, znajomy do Bruszki, z którym wiązały go jakieś sprawy, ale nam nic o nich nie mówił. Mnie zaś przypadło pisanie listów i były to głównie listy do wierzycieli, uspokajające, grzeczne, a także listy do braci w Altonie i w Prosnic. Jakub zaczął nawet mówić o powrocie do Polski, przez co wypytywał mnie o Warszawę i o to, jak tam jest, i wydawało mi się, że tęskni albo jest już zbyt słaby, żeby jakie nowe życie zaczynać na obczyźnie. Wieczorami zbierało mu się na wspomnienia, więc brałem papier i je spisywałem, a gdy mnie bolała ręka, pisała Anusia Pawłowska, a potem następnego dnia Antoni Czerniawski to poprawiał i przepisywał. — Patrzcie — mówił. — Gdym był w Polsce, kraj to był spokojny i dostatni. Gdy tylko mnie uwięziono, umarł król i krajem zaczęły targać niepokoje. A gdym na dobre z Polski wyjechał, rozdrapano królestwo. Trudno było nie przyznać mu racji. Mówił też, że dlatego ubiera się po turecku, bo w Polsce jest stare podanie, iż przyjdzie ktoś obcego pochodzenia, z obcej matki i kraj naprawi i spod wszelkiego uciśnienia uwolni. Ciągle nas ostrzegał, abyśmy do dawnej wiary żydowskiej nie wracali. Ale tej zimy nagle w Chanukę zapalił pierwszą świeczkę i kazał nagotować potraw żydowskich. I wszyscy je ze smakiem wielkim jedli. A potem śpiewaliśmy w starym języku tę starą piosenkę, co to jej nas nauczył jeszcze Reb i Sochar. Czym jest człowiek iskrą? Czym jest ludzkie życie chwilą? Czym jest teraz przyszłość iskrą? A czym bieg szalony chwilą? Z czego powstaje człowiek z iskry? A czym jest śmierć? Chwilą. Kim był on, gdy świat zawierał w sobie? Iskrą. A czym będzie, gdy świat znowu pochłonie? Chwilą.